przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z programem GPS, Globalny Punkt Spojrzenia o zbrodniach i karach międzynarodowych. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a ja rozmawiam z panem doktorem Tomaszem Lachowskim, prawnikiem międzynarodowym z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze raz witam ciebie, Tomaszu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Drodzy Państwo, tych z Was, którzy dołączyli teraz z różnych przyczyn, chciałbym poinformować, że rozmawiamy o kategoriach zbrodni międzynarodowych, ich swoistej genezie. Skończyliśmy naszą rozmowę z doktorem Tomaszem Lachowskim na właśnie początkach sformułowania pojęcia ludobójstwo. O tym, że ma ono polskie korzenie i nie chodzi tutaj o to, że Polacy popełniali te zbrodnie, ale że Polak żydowskiego pochodzenia, Rafał Łemkin, taką definicję ukuł. Później to, co zrobiły z nią państwa 75 lat temu, to oczywiście rozwodnienie, zawężenie i mam wrażenie, że Łemkin nie był do końca zadowolony, ale przede wszystkim ten samotny jeździec, który, jeśli dobrze pamiętam, zmarł w Nowym Jorku w Łachmanach, wyprzedził swoją epokę, wyprzedził epokę zdecydowanie, mimo wszystko zostawił, zapisał się złotymi zgłoskami w historii prawa międzynarodowego. Jeśli dobrze pamiętam, to Trybunał Norymberski w jednym z komentarzy odwołał się do tego pojęcia, choć nim nie operował, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Drodzy Państwo, Desmond Tutu w obliczu zbrodni międzynarodowych dążenie do sprawiedliwości staje się strażnikiem globalnej świadomości, globalnej świadomości, globalnego bytu człowieczeństwa. Niewątpliwie tak jest. Tomku, mamy zatem te kategorie. Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, także ludobójstwo, no ale potrzebujemy jeszcze 25%, bo mówiliśmy o tych czterech. A zatem co nam jeszcze zostaje?
Zostaje nam, dzisiaj mówimy o zbrodni agresji, natomiast początkowo właśnie w kontekście II wojny światowej i potem procesu w Norymberdze mówiliśmy wtedy o zbrodni przeciwko pokojowi.
No właśnie, zbrodnia przeciwko pokojowi i proszę, może trochę prowokująco, mówiliśmy już o tym, że jest to norma peremptoryjna, drodzy Państwo, czyli ta bezwzględnie obowiązująca wszystkich, bez względu na to, czy jeden dyktator, czy drugi autokrata, coś im się przyśni, coś napiszą w jakimś panflecie, w jakichś swoich ideologicznych rozważaniach, ale z definicji jest to nielegalne. Tomaszu, drodzy Państwo, pytanie w tym momencie bardzo fundamentalne. Czy wojna w XXI wieku jest nadal stanem prawnym?
W XXI wieku trzeba stwierdzić w ten sposób, że prawo międzynarodowe i to w zasadzie już od prawie 100 lat, od paktu Brianda-Kelloga, o którym wspominałeś w jednej z pierwszych części naszej rozmowy, w zasadzie zdelegalizowało wojnę o charakterze agresywnym, wojnę napastniczą. I tak naprawdę pakt Brianda-Kelloga w rok później, w 1929 roku, co ciekawe, z inicjatywy sowieckiego dyplomaty Litwinowa, dochodzi do podpisania również przez Polskę protokołu Litwinowa, który jest takim właśnie przedłużeniem paktu Brianda-Kelloga na tę część wschodnią Europy, chociaż Polska była stroną jednego i drugiego dokumentu. W istocie te dokumenty były bardzo potrzebne w Norymberdze, ponieważ można i Niemcy, państwo niemieckie były stroną paktu Brianda-Kelloga, co powodowało, że zachowania kierownictwa polityczno-wojskowego, tego sztabu niemieckiego, rzeczywiście w Norymberdze jako zbrodnie przeciwko pokojowi można było ocenić. To oczywiście budziło wtedy wielkie kontrowersje, ale też wspomnijmy tutaj, mówiliśmy o Rafale Łemkinie, że to również działalność polskich prawników, ale też i państwa polskiego na uchodźstwie, rządu londyńskiego spowodowała, że w ogóle w czasie II wojny światowej zaczęto mówić o tym, aby zbrodniarzy niemieckich, wtedy przez kontekst polityczny, czyli to, że Moskwa była już jednym z aliantów, nie mówiono o zbrodniach sowieckich, chociaż polscy tutaj urzędnicy chcieli to robić, ale wiedzieli, że jest to może być przeciwskuteczne. Mhm. Dopiero w zasadzie to fiasko po I wojnie światowej osądzenia, o czym mówiliśmy wcześniej, czy to Wilhelma II, czy też sprawców rzezi Ormian, spowodowało, że państwa, mocarstwa zachodnie były bardzo sceptyczne co do powoływania trybunału dla zbrodniarzy niemieckich. I to właśnie Polska z jej inicjatywy przyjęto najpierw deklarację z Pałacu Świętego Jakuba w 1942 roku, gdzie w ogóle stwierdzono, że powinien powstać trybunał międzynarodowy, który powinien osądzić właśnie w imieniu całej społeczności międzynarodowej niemieckich zbrodniarzy, w tym za wywołanie wojny napastniczej, za tą zbrodnię przeciwko pokojowi. No i faktycznie Trybunał Norymberski, który w latach 45-46 orzekał, był powołany przez wielkie mocarstwa na mocy porozumienia londyńskiego, tak, 8 sierpnia 1945 roku. W istocie rozpatrywał trzy rodzaje zbrodni, w tym właśnie zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości. I ta pierwsza kategoria zbrodni przeciwko pokojowi były faktycznie, patrząc też na przebieg procesu, na ilość dowodów, na ilość argumentacji, najważniejsza dla prokuratorów tych czterech państw, uh-huh, które Trybunał stworzyły, tak, czyli...
Które to były państwa?
USA, Wielka Brytania, Francja oraz Związek Sowiecki. Byli to prokuratorzy z tych państw oraz sędziowie, którzy zasiadali właśnie w tej słynnej sali numer 600 w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze. Jeden z niewielu budynków, który ostał się po mhm, bombardowaniach alianckich. No i był też takim symbolem właśnie Norymberga jako miasto, symbolem nazizmu. Więc w istocie
ustawy norymberskie wybrano. Zdecydowanie. Drodzy Państwo, pytanie do Państwa, bo dr Tomasz Lachowski odpowiedź na to pytanie zna. Ilu nazistów wysokich rangą polityków i wojskowych zostało osądzonych w Norymberdze, w tym budynku, który się ostał, jeśli chodzi o bombardowania alianckie? 25. Tak, nie jest to pomyłka. 25 wysokich rangą polityków i wojskowych. 6 lat wojny totalnej, przemysłowego wyniszczania, biologicznego wyniszczania całych grup, ludobójstwa w 150% i 25 osób. No, to jest troszkę zaskakujące, prawda?
Z pewnością tak. Tutaj pamiętajmy, że Norymberga miała swoje bardzo jasne strony. W ogóle to, że powstała jako Trybunał Międzynarodowy Wojskowy, jest tym sukcesem społeczności międzynarodowej.
Można nazwać to, Tomku, to można nazwać cudem, że ona w ogóle powstała?
Cudem może nie, ponieważ jak mówiłem wcześniej, 1942 rok, to działanie państw okupowanych, w tym Polski przede wszystkim, spowodowało, że już w latach kolejnych, czyli jeszcze II wojny światowej, państwa, już mocarstwa, takie kroki podjęły, czyli zaczęto myśleć realnie o tym, aby w przyszłości osądzić zbrodniarzy niemieckich. Więc w tym sensie nie nazwał tego bym całkowitym cudem. Tutaj chociażby fakt, że powstała komisja do spraw zbrodni wojny w 1943 roku, mhm, już Narodów Zjednoczonych. Również przyjęto wówczas deklarację moskiewską, również z udziałem państwa chińskiego, aby właśnie osądzić zbrodniarzy niemieckich. Więc w tym sensie była to pewna konsekwencja polityki aliantów i też wielkiej roli właśnie państw, które dotknęły te najcięższe zbrodnie, w tym właśnie polskich prawników, zwłaszcza z rządu londyńskiego. Mhm. Natomiast jest faktem, że Norymberga jest również symbolem sprawiedliwości zwycięzców i sprawiedliwości wybiórczej. No, tak. No bo w istocie tylko zbrodnie niemieckie, i to nie wszystkie, jak wspomniałeś, nie wszystkich osób tak były właśnie przez ten trybunał osądzone. Oczywiście zbrodnie aliantów, czy to wschodniego, tak, na czele ze zbrodnią katyńską, chociaż akurat Sowieci chcieli ten temat podnieść w Norymberdze, przypisując fałszywie zbrodnie Niemcom zgodnie z swoją propagandą przez wiele lat. nawet do dzisiaj w istocie wciąż powtarzano właśnie w kręgach rosyjskich. To się na szczęście nie udało, jednak mocarstwa zachodnie miały świadomość, że taka wrzutka może całkowicie Trybunał w Norymberdze zdyskredytować, jeśli właśnie nagle sędziowie orzekliby o winie Niemców za Katyń. Ale to jest właśnie przykład tej wielkiej polityki, no, która nie opuszcza sali sądowej i wtedy, i teraz. Więc pamiętając o tym, że Norymberga jest symbolem właśnie, i to tak nawet słownie, prawda, Norymberga, dzisiaj też mówimy o Norymberdze dla Putina, tak, bardziej już używając słowa Haga, ale to jest w jakimś sensie ten symbol sprawiedliwości międzynarodowej, ale jednak ograniczonej. I pamiętajmy, że współczesne sądy międzynarodowe, one też nie są w stanie osądzić wszystkich sprawców. Kluczem jest, aby osądziły tych najważniejszych, tych, którzy podejmują decyzje, które skutkują właśnie zbrodniami międzynarodowymi i cierpieniem wielu, wielu, często tysięcy, albo nawet jak w czasie II wojny światowej milionów ofiar wśród ludności cywilnej.
A zatem w dużej mierze mówimy, drodzy Państwo, zarówno w kontekście Norymbergi, jak i w kontekście Trybunału Tokijskiego, w dużej mierze, tak jak powiedziałeś, o sprawiedliwości wybiórczej i o procesach, z całym szacunkiem, ale pokazowych procesach, które ramują rzeczywistość, oceniają ją, wskazują winnych, natomiast nie ma to w żaden sposób nic wspólnego ze sprawiedliwością totalną, z pociągnięciem do odpowiedzialności tych wszystkich, którzy prawo łamali w sposób haniebny, skandaliczny, powodowali cierpienia ludności cywilnej. No, tu nawiązując do tego mojego wcześniejszego pytania, bardzo, bardzo ciekawy ten także wątek polskich prawników, dyplomatów, którzy lobbowali na rzecz utworzenia takiego trybunału. Drodzy Państwo, Trybunał Norymberski to jest jedna rzecz. Machnąłem się, minimalnie 24 osoby skazane. Trybunał Tokijski, 46-48, który w tych latach pracował, osądzając zbrodniarzy wojennych po tamtej stronie świata, tu 25 osób i 7 wyroków śmierci. Wielu Japończyków nie mogło tego znieść. Popełniali samobójstwa w celach, wyczekując na wyrok, bo to była dla nich śmierć honorowa. Tak bardzo wierzyli w swojego cesarza. Jednocześnie Boga. Tomku, dzisiaj mówimy o sądach międzynarodowych. Przepraszam Państwa. Jakie mamy zasadnicze sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych na drodze sądowej? Bo tu warto zwrócić uwagę, że chociażby wspomniany przez Ciebie Trybunał w Hadze, tenże arbitrażowy, no właśnie, wprowadza pojęcie arbitrażu. Czym różni się arbitraż od sądu par excellence?
Arbitraż jest pewną bardziej elastyczną formą sądu jako takiego, czyli strony mają pewne możliwości, aby ukształtować arbitraż zgodnie z własną koncepcją. Natomiast jeśli on powstanie, albo też jak stały trybunał jest właśnie stałym, czyli tym dla dyspozycji państw otwartym w sposób permanentny, to i tak wyrok takiego arbitrażu ma charakter wiążący. Więc w tym sensie on się nie różni od tych stałych trybunałów. Pamiętajmy, że często właśnie w mediach są one mylone, zwłaszcza to też prawda, że większość z nich znajduje się w Hadze i mają bardzo podobne nazwy, ale pamiętajmy, że na przykład Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, sprawiedliwość właśnie jako ten przymiotnik, który właśnie w Pałacu Pokoju w Hadze jest, ma swoją siedzibę, rozstrzyga spory między państwami. Tylko państwa mogą być stroną sporu, ale na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny, ten, który też w Hadze jest w innym miejscu, w nowoczesnym budynku, jeśli chodzi o architekturę, to jest właśnie ten, który z kolei może skazać konkretne osoby fizyczne za dokonanie zbrodni międzynarodowych, to właśnie ten trybunał, którego przewodniczącym jest ponownie Polak, pan profesor Piotr Hofmański, to właśnie MTK, Trybunał Karny w Hadze, wydał nakaz aresztowania dla Władimira Putina za prawdopodobne zbrodnie wojenne w postaci wywózki ukraińskich dzieci, deportacji z Ukrainy, tych okupowanych obszarów w głąb Federacji Rosyjskiej. Więc mamy tutaj dwa rodzaje trybunałów, czyli te od sporów między państwami, To jest jakby ta konsekwencja początku naszej dyskusji właśnie suwerennej równości państw, ale to z kolei, co wybrzmiało podczas drugiej, trzeciej części naszej rozmowy, co wybrzmiewa, ten aspekt prawnokarny właśnie, dziedzictwo Norymbergi, dziedzictwo Trybunału w Tokio, a potem z kolei Trybunał w lat 90. dla byłej Jugosławii, dla Rwandy,
tak.
czy dla Rwandy, bo tutaj można i tak wymawiać to państwo, to nazwę tego państwa, z kolei pokazują, że właśnie idea Rafała Lemkina, aby skazywać prawnokarnie konkretne osoby za zbrodnie ludobójstwa, czy też inne zbrodnie tego rodzaju, ma faktycznie przełożenie w bardzo konkretnych mechanizmach i instytucjach. I tutaj faktycznie ta dzisiejsza Norymberga to jest Trybunał Karny w Hadze.
Czyli Norymberga przeniosła się do Hagi, ma dziś bardziej stały, usankcjonowany prawnie charakter. Generalnie chodzi tutaj o sądzenie indywiduów, prawda, biorąc pod uwagę te zbrodnie, o których wcześniej rozmawialiśmy, między innymi zbrodnie ludobójstwa. Ja gdzieś na zajęciach ze swoimi studentami pokazuję im, że jeśli dobrze pamiętam, ponad 50 lat, a w zasadzie chyba równo 50 lat trzeba było czekać do pierwszego wyroku w związku ze zbrodnią ludobójstwa. No nie jest to żadna reklama, ta osoba odsiaduje wyrok więzienia. Jean-Paul Akayesu, jeśli dobrze pamiętam, jeden z burmistrzów rwandyjskiej wioski, jako pierwszy w historii ludzkości został skazany za popełnienie zbrodni ludobójstwa. Czy zgodzisz się ze mną, czy coś pokiełbasiłem?
Tak, to jest oczywiście prawda, przez sąd międzynarodowy jak najbardziej tak. Tutaj można by dodać chociażby przykłady jeszcze sądów krajowych, chociażby proces Adolfa Eichmanna w Izraelu i tego rodzaju jeszcze te reminiscencje z czasów II wojny światowej przed sądami krajowymi poszczególnych państw. No nawet zacznijmy od ponownie Polski, Najwyższy Trybunał Narodowy, który działał jeszcze przed Norymbergą. Co prawda już pod auspicjami władzy komunistycznej, ale jednak wciąż w tym trybunale byli bardzo świetnie wykształceni prawnicy z okresu międzywojnia i właśnie proces Artura Greisera, Gauleitera Kraju Warty, był pierwszym procesem też krajowym, ale gdzie padło w ogóle pojęcie ludobójstwa w wyroku jeszcze przed wyrokiem Trybunału w Norymberdze.
No to bardzo ciekawe.
Kilka miesięcy. Więc jakby tutaj taka uwaga jeszcze dotycząca tego krajowego aspektu osądzania ludobójstwa, ale faktycznie masz rację całkowitą, że sądy międzynarodowe, chociaż konwencja w sprawie ludobójstwa przewiduje w swojej treści powołanie Trybunału Karnego, to jest prawdą, że przez zimną wojnę, przez spory natury politycznej, o których tutaj mówić nie będziemy, ale wiemy doskonale, jak świat wówczas był zorganizowany, spowodowało to, że dopiero tragedie wojen w byłej Jugosławii i w Rwandzie, właśnie ludobójstwa w Rwandzie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ stworzyła w tamtym okresie pierwsze dwa trybunały, tak zwane ad hoc, czyli doraźne trybunały, które w sumie przez prawie ćwierć wieku każdy z nich funkcjonował i orzekał. I faktycznie sprawa AKS-u jest taką pierwszą, kiedy na forum Międzynarodowego Sądu osoba konkretna była za zbrodnię ludobójstwa skazana.
No i mamy dzisiaj Piotra Hofmańskiego, sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydaje międzynarodowy nakaz aresztowania i jeśli dobrze zrozumiałem ciebie, tu mówimy w tym nakazie aresztowania, mamy wyraźnie wskazaną kwalifikację prawną, to znaczy mówimy tutaj o podejrzeniu popełnienia zbrodni wojennych czy zbrodni ludobójstwa?
Zbrodni wojennych i tutaj też, ponieważ akurat ta tematyka faktycznie jest przedmiotem moich bardzo szczegółowych badań, więc mogę powiedzieć w ten sposób, że jest to świetna decyzja prokuratora Karima Khana. Dlaczego? Ponieważ zbrodnia ludobójstwa, jak już mówiliśmy wcześniej, była w sposób polityczny zawężona jej definicja po to, aby jak najbardziej chronić państwa tych supermocarstwa, więc dodano tam różne elementy, które jest trudno w sądzie wykazać. I tym elementem jest właśnie zamiar, czyli to, o czym Mein Kampf było właściwie jakby taką deklaracją zamiaru ludobójczego. Jest to bardzo trudne, aby udowodnić przed sądem karnym, międzynarodowym, z najwyższymi standardami procesu, że faktycznie jedyną intencją sprawcy było wyniszczenie grupy jako takiej w całości lub części. Bardzo często, na przykład przed Trybunałem Jugosłowiańskim, tym, który Rada Bezpieczeństwa stworzyła, prokuratorzy często takim fortelem się posługiwali, że początkowo wskazywano na kilka zarzutów, w tym ludobójstwa, ale w toku znanej bardziej systemem common law, czyli tutaj wspólnoty brytyjskiej, takiej negocjacji z podsądnym na temat jego zarzutów, na przykład wskazywano, że jeśli dany podsądny oskarżony zdradzi więcej informacji na temat zbrodni wojennych innych, prawda, osób zaangażowanych, to prokurator zrezygnuje z zarzutu zbrodni ludobójstwa. I tak było wielokrotnie, więc faktycznie ludobójstwo jest bardzo trudno udowodnić. Dlatego też, chociaż jest prawdą, że ludobójstwo również zawiera w sobie tak zwane przekazywanie dzieci z grupy sprawców do grupy ofiar,
tak jest.
Więc faktycznie to zachowanie Putina i ja sam osobiście oceniam jako zbrodnię ludobójstwa, jest kwalifikowane na razie, przynajmniej w tej wersji początkowej, jako zbrodnia wojenna, po to właśnie, aby uniknąć pewnych trudności procesowych i faktycznie ta decyzja już sądu, czyli Trybunału w Hadze, która zaakceptowała wniosek prokuratora, jest tego dowodem, że ta strategia była faktycznie efektywna, dlatego że Trybunał, gdyby otrzymał wniosek dotyczący ludobójstwa, z pewnością by dużo dłużej się nad tym pochylił i nie jestem pewien, czy by faktycznie zgodził się z prokuratorem Trybunału, prokuratorem Kanem w tym aspekcie zbrodni ludobójstwa właśnie przez te konteksty trudnościowe, dowodowe. Ale jestem przekonany, że właśnie gromadzenie dowodów w tym aspekcie spowoduje, czy też może spowodować, że ta kwalifikacja prawna ulegnie rozszerzeniu. Ja sam to wielokrotnie postulowałem, na ile oczywiście jestem w stanie tutaj wpłynąć na jakąś strategię w Hadze, to oczywiście mówię pół żartem, pół serio, ale jest to możliwe również prawnie, więc w tym aspekcie oceniam bardzo pozytywnie i słusznie strategię.
Sprytny manewr, na razie taktyczny. Zobaczymy, co będzie dalej. Drodzy Państwo, bardzo ciekawa część przed nami. Po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o perspektywach Trybunału powojennego dla osądzenia zbrodni popełnionych na Ukrainie. Rozmowa z Tomaszem Lachowskim, wracamy po krótkiej przerwie.